Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 459. Wydanie świąteczne. Ja nazywam się Damian Pawlaka Dachman i ze mną są Piotr Kuldan, gaka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim i tobie również, Damianie.
I Ryszard Chojnowski, jak Arysław. Witaj, Ryszardzie.
Dobry wieczór, dzień dobry, dobry den i w ogóle wszystkiego dobrego.
No, cieszę się, że jesteśmy w takiej właśnie takim gronie, bo rzadko tak nagrywamy w trzy osoby, zawsze to tak tylko w jakichś takich wydaniach specjalnych i to jest właśnie wydanie świąteczne.
Po prostu
specjalne.
Masz bardzo małe studio i jak my we trójkę się wchodzimy tutaj, to po prostu się cały czas stykamy kolanami i barkami.
My jesteśmy bardzo duzi po prostu. Znaczy, ty jesteś najwyższy tak, wzrostem, Damianie, jeśli ktoś nas widział, to wie.
A ja nadrabiam szerokością brzucha, a ty rozmawiasz szerokością ramion.
Tak, jak nasz trzech, takich dwóch, nie było ani jednego, czy jak to tam było. No ja się bardzo cieszę. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim drogim słuchaczom, którzy wzięli udział w głosowaniu na Spotify i Fantasmagieria została podcastem roku wszechświata. Bardzo dziękuję, widziałem te wszystkie statystyki od Filipin poprzez Hiszpanię, Antarktydę, Nowy Sącz i
Sosnowiec.
Także Sosnowiec, tak. W Sosnowcu numero uno od lat. Bardzo się cieszę, bardzo. Pamiętajcie, żeby właśnie wziąć udział w ankiecie Fantasmagierii, Fantasmagierię roku. Ja mam nadzieję, że i Piotrek, i Ryszard też oddadzą swoje głosy. Nawet możecie anonimowo, bo i tak później będziemy omawiać. Słucham?
Przypomnij może ostateczny termin, żeby wszyscy, którzy słuchają, wiedzieli, do kiego.
No termin jest taki, że będzie tak po nowym roku.
Powiem, że już nie.
Nie. Ona się pojawiła wcześniej, ta ankieta, niż zwykle, bo zawsze to było tak, że ja czekałem jednak do końca tego roku. Ale mi się wydaje, że już chyba nic przez te ostatnie tygodnie tak nie wyjdzie. No oczywiście ona będzie cały czas otwarta. I jakby ktoś chciał coś dorzucić, jakby się okazało, że nie wiem, w Sylwestra wychodzi po prostu jakiś tytuł, który zroluje skarpetki wszystkim nam, zrzuci bereciki i tak dalej, no to oczywiście. No, ja
nie, no
ale
tak mówisz Sylwestra, słuchaj, na dniach wyszedł przecież dopiero co VAT, tam nowa gra twórców Katamari. To może być cichy hit?
Właśnie, to jest to.
A jak, myślę, że nikt ja wiem, w ogóle go nie wskaże w ankiecie.
Tak, ale wiem, jak mentalność tłumu głosujących działa zawsze tak, że pamiętałem tylko te ostatnie rzeczy, tak, ostatnie miesiące. Dlatego ja zawsze mówię, zróbcie sobie analizę całego roku, bo naprawdę było wiele fajnych tytułów, mimo że osobiście uważam, że ten rok nie był taki wyjątkowy, ale o tym będziemy rozmawiać, jak będziemy robić podsumowanie. W tu w świątecznej atmosferze właśnie bardzo chciałem z wami tak porozmawiać tak świątecznie, złożyć życzenia i tak dalej, ale oczywiście to tak zostawimy życzenia na koniec. Ale tak trzymacie, zawsze to takie pytanie, nie wiem, czy co roku nie zadajemy tego pytania, ale czy na przykład macie jakiś taki tytuł, jakąś taką grę, którą w święta zawsze chcecie grać. Ja wiem, że teraz dochodzi nowy tytuł do tej świątecznej kolekcji dzięki społeczności, która rozpracowała Scamvi, tak to się chyba wymawia, pojawił się i to też właśnie dzięki GOG-owi już oficjalnie, legalnie, Blade Runner w wersji na nowe komputery, PC. Ja jestem strasznie z tego powodu szczęśliwy. Nie wiem, czy to tam jest dużo świątecznych motywów w samej grze, ale można powiedzieć, że teraz święta się będą kojarzyły z Blade Runnerem, grą i tam. Ale nie wiem, Ryszardzie, czy ty masz jakiś taki ulubiony tytuł świąteczny, taką grę albo nie wiem, no cokolwiek innego, co lubisz robić święta? Może być gra planszowa, o. Czy jest jakaś gra świąteczna planszowa?
Powiem, że zazwyczaj w święta pojawia się jakiś tytuł, albo odkupuję jakiś tytuł, który gram przez ten cały czas w zasadzie i tak dosyć często było, że były to nie platformy, tylko przygodówki. Pamiętam swego czasu, kiedy wyszło Curse of the Monkey Island, to grałem w Curse of the Monkey Island, to był 98 chyba rok, aż skończyłem. Wtedy nie było takiego łatwego dostępu do internetu, żeby sobie wskazówki poczytać, więc musiałem sam skończyć. Mhm. I pamiętam, że byłem zacięty przy jednej zagadce i zaraz po świętach czy po Nowym Roku pobiegłem do kiosku, a tam był numer Nowy Resetu, gdzie cała gra była już rozpracowana. I z tą jedną zagadką sobie pomogłem. Później pamiętam, w które święta grałem non-stop w Gabriel Knight 3, w kolejne święta już później znacznie grałem w Talosa non-stop. A teraz znowu Talos wyszedł, mówię o grze do Talos Principle na Switcha. Co prawda jest to wersja chyba najgorzej dopracowana z tych wszystkich, które widziałem, a mam wszystkie, bo grałem w Talosa i na PC-ta, i na Xboxie, i na PlayStation 4, i na iPadzie, I ta na Switchu, mam wrażenie, że nie jest dopracowana technicznie. Są takie dziwne artefakty pojawiające się. Są jakieś, może nie tyle przycinki, co właśnie kiedy szybciej ruszymy kamerą, wygląda to jakby synchronizacja nie nadążała obrazu z tym, co widzimy. No ale sama gra cały czas jest jedną z najwybitniejszych gier ostatnich lat, więc znowu ją pewnie skończę. Nie wiem, czy akurat teraz, no bo chciałbym tego nieszczęsnego Wiedźmina, którego tak sobie dłubię, już nie wiem, ile godzin, no pewnie ze 150, ale jeszcze go nie skończyłem, bo sobie chodzę po świecie.
Ale sobie teraz... przypomnę, czy w Wiedźminie jest jakieś zadanie, jakaś misja świąteczna.
Świąteczna?
Nie wiem. W sumie to nie wiem teraz.
Nie wiem.
A nie wypadałoby, natomiast... prawda, żeby teraz coś takiego się pojawiło.
No wiesz, dzisiaj właśnie wszedł Wiedźmin do tego, do Game Passa, więc można w niego zagrać w zasadzie za darmo. Jeśli ktoś
myślałem, że powiesz, że właśnie wszedł do Netflixa, ale to chyba do jutro do Netflixa.
Do Netflixa
nie?
Jest jutro. Jutro wchodzi Netflix. Ja z tego powodu też od razu taka mała autoreklama. Przygotowałem takie filmiki głównie dla anglojęzycznych odbiorców, żeby pokazać, skąd się Wiedźmin wziął, i pokazuję pierwsze wydania Wiedźmina, opowiadań, książek, a jutro nagrywam filmik o komiksach. Będzie dużo ciekawostek. Bardzo dużo ciekawostek będzie, których chyba nikt do tej pory nie, o których nikt do tej pory nie powiedział. Nie to, że one są jakąś tajemnicą, tylko po prostu to jest historia sprzed 20 kilku lat i pewnie nikomu za bardzo się nie chciało grzebać w czasach przedinternetowych, a w tych zeszytach wiedźmińskich, komiksowych, które były wydawane w latach 93-95, są wywiady z autorami, są wywiady z panem Sapkowskim, z panem Parowskim, z panem Polchem, którzy pokazują swoją perspektywę patrzenia na ten tytuł. Jeszcze nie ma wtedy mowy o serialu nawet polskim. Wiedźmin dopiero zdobywa popularność, więc jest to bardzo ciekawe spojrzenie na fenomen kulturowy, którym Wiedźmin się stał. No i nie mogę się doczekać serialu, zwłaszcza, że pierwsze opinie o nim są bardzo pozytywne. I w przeciwieństwie do filmu, na którym był Piotr wczoraj i na który ja pewnie w ogóle nie pójdę, bo po tym, co zostało zrobione w poprzednim filmie, uważam, że zostałem zbrukany i tylko krew może zmyć to zbrukanie, a nie chcę trafić.
Krew elfów, tak.
Także.
Ale nie, w tym roku. Tak, ale właśnie cieszę się, że ten Wiedźmin, choć mam nadzieję, że smok będzie świetnie wygenerowany, że tam po prostu poprawi.
O ile będzie, wiesz.
I tak dalej. Na nowej wersji Blendera już robili tego smoka, więc bardzo się cieszę. Ale wspomniałeś o... No to musimy poruszyć ten temat. Piotrze, pierwszy w Polsce, tak. Pierwszy na świecie w polskim podcastingu, zanim wszystkie inne podcasty nagrają swoją opinię. Oczywiście ten odcinek będzie tak zaraz przed świętami, więc nie będzie wtedy, kiedy je nagrywamy, ale ja tutaj zaznaczę czasowo, że to jest pierwsza opinia w polskim podcastingu o filmie Wzrost Rise of Skywalker. Tak, jak jest odrodzenie Skywalkera. Tak?
Nie, Skywalker odrodzenie chyba coś takiego.
Rise of the Sun Fanservice raczej się nazywa ten film właściwie.
No tak.
Wiesz co, ja nienawidzę szczerze i mocno ósmego epizodu. Znaczy może nienawiść to jest mocne słowo i mocna emocja, ale...
No to witaj w klubie, no Piotrusiu, no tutaj my to wszyscy jesteśmy wielkimi.
Jest to jeden z głupszych filmów, jakie ja widziałem w życiu i absolutnie w żaden sposób nie jestem w stanie się do niego przekonać, ani tym bardziej... Te wszystkie argumenty, które tu czy tam widzę, zupełnie, kompletnie do mnie nie trafiają. Więc
mi najbardziej przeszkadza brak logiki i fizyki.
Fujka.
To wszystko.
Tam jest dużo rzeczy, które mi przeszkadza. No i epizod 9 wraca z tej drogi. Znaczy, absolutnie to nie jest wybitne dzieło. Może jeszcze jedno. Ja, jako ja, mam bardzo nijakie podejście do całej marki Gwiezdnych Wojen. Jak pojawił się film w kinach i wszyscy pobiegli do kin, to ja obejrzałem ten film jakoś po roku przerwy, albo nawet trochę dłużej niż po roku. Więc absolutnie nie należę do wyznawców, fanów. W ogóle jest to marka jedna z wielu, która kojarzy motywy z niej, ale to nie jest tak, że jestem w stanie powiedzieć, kto na jakiej planecie żyje,
znasz
ile
Vadera
jest filmów
i
nie wiadomo co.
Wygląda taki typowy stuntman.
Tak. Nazwijmy to, że jestem casual fanem Gwiezdnych Wojen. Więc dla mnie oglądanie 9 epizodu było taką... Poszedłem do kina, obejrzałem jakąś śmieszną bajeczkę o fantasy, znaczy trochę science fiction, trochę fantasy i wróciłem do domu i to tyle. Pozytywne jest to, że tak jak przy 8 epizodzie wielokrotnie miałem ochotę walnąć się w czoło bo to, co widziałem na ekranie, przychodziło moje pojęcie tego, jak głupi można mieć pomysły. A oglądam Riverdale, co tutaj stawia poprzeczkę dosyć wysoko. To oglądałem, widziałem, jaka jest masa fanserwisu i to po prostu wpychanego
w każdym ujęciu. Remake Powrotu Jedi. Takie słyszałem.
Wiesz co? Nie wiem, czy to jest remake Powrotu Jedi, ale ilość jakichś nawiązań, mrugnięć okiem, cytatów, czy czegokolwiek innego po prostu prawie, że z każdej sceny się wylewa. Również dosyć zabawne jest dla mnie to, że jest kilka scen, które ja osobiście odbieram jako bezpośrednie zaprzeczenie tego, co się działo w 8 epizodzie. Ja nie wiem, czy tutaj mogę jakieś delikatne spoilery mówić, czy nie, ale to powiem tak w bardzo ogólny sposób, że...
Uwaga, spoiler!
Kiedy pamiętamy...
Uwaga, spoiler!
Tak, kiedy pamiętamy, kiedy jedna postać w 8 epizodzie zrobiła coś, co oburzyło fanów, to nagle w tym epizodzie ta sama postać mówi coś o 180 stopni odwrotnego na zasadzie, nie, ja nie wiedziałem, co ja robię, w ogóle nie, absolutnie zmądrzałem, teraz już nie jestem głupi. Parafrazując słowa. Więc powiem tak. No
wiem, nikt w tym gronie nie ogląda Mandaloriana.
Ja jeszcze nie, czekam, aż będzie całość.
Ja nie mieszkam w Holandii, więc nie oglądam.
No tak, tak, bo to jest serial, który jest tak naprawdę właśnie bardzo bezpieczny, fabularny, bo fabularnie tam nikogo nie można obrazić specjalnie fabułą, bo tej fabuły tam nie ma. To jest takie, co by było, gdyby na przykład ktoś chciał jakieś takie proste sesje RPG zekranizować sobie i miał na to $10 milionów. Nie, taka prosta przygoda, przychodzę do baru, siedzę do baru, piję piwo, ktoś mnie pyta, czy nie chce sobie dorobić jakieś zlecenie dla najemnika, jakąś wioskę obronić, no nie, jakieś armaty z kapusty.
Kiedyś dawno temu grałem w system Gwiezdne Wojny, jeszcze zanim był...
D20, nie?
Zanim był D20, tak. Ja grałem w Gwiezdne Wojny w system w 95, 6 roku i czy nawet wcześniej jeszcze, czyli dawno temu. I jak swego czasu byłem, może nie psychofanem, ale wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, zbierałem wycinki z gazet.
Wszyscy widzieliśmy
zdjęcia.
Te twoje wycinki z gazet, tak. Ze świata młodych, te
wiesz,
twoje gazetki.
Byłem w 82 roku, to chyba wtedy dopiero wtedy Nowa Nadzieja weszła do kin, więc wtedy byłem w kinie. To był jeden z pierwszych filmów, które w kinie widziałem po wielkiej przygodzie Bolka i Lolka. I byłem w ogromnym szoku. Później byłem oczywiście na Imperium Kontratakuje i zakochałem się w tym filmie i na Powrocie Jedi, to pamiętam, że kiedy Powrót Jedi w 87 roku pojawił się w polskich kinach, to w naszym kinie Słońce Brzeskim był przez tydzień i ja chodziłem codziennie. Codziennie chodziłem na ten film. Więc byłem ogromnym fanem, natomiast to, co zostało zrobione z tą nową trylogią, już w Force Awakens nie byłem zachwycony, natomiast za ostatnich Jedi, czy ostatniego Jedi pana Ryana Johnsona należałoby rozebrać do nęga, wytarzać w smole, w
pierzu. Ale ktoś na to pozwolił, to jest niesamowite. Ktoś,
wiesz, wydaje mi się, że tam jakby nie ma...
Może ta Katlin, czy jaki tam.
Tam nie ma w ogóle żadnej wizji artystycznej. Nie, obstawiam, że kiedy robili Force Awakens, nie byli... Nie wiedzieli w ogóle, jak ta historia się skończy. Dali opowieść dwóm reżyserom totalnie innym, którzy zupełnie inaczej podchodzą do opowiadania historii, którzy różnią się warsztatem i różnią się wrażliwością i to, co rozpoczął Jar Jar Abrams w pierwszym Force Awakens, to pan Ryan Johnson postanowił totalnie postawić na głowie, podejrzewam, nie konsultując. Wobec tego pan Jar Jar Abrams teraz miał żabę do połknięcia straszną i musiał z tego jakoś wybrać. Ja jeszcze filmu nie widziałem, natomiast czytałem bardzo dużo o tym, co się dzieje.
No
oglądałem...
Metacritic już na różnych tych, to oceny są raczej takie średnie.
Ale wiesz, ja od pół roku śledziłem, co się dzieje z tym filmem. Dogrywki były jeszcze w listopadzie. Jeszcze w listopadzie były dogrywki. Więc powstało kilkadziesiąt ponoć wersji. Ponoć powstała także wersja, którą zrobił George Lucas. Został poproszony o konsultację George Lucas i zrobił swój własny montaż z tego materiału, który powstał. Na wewnętrznych pokazach jego montaż zebrał najwięcej pozytywnych ocen. Wobec tego, co zrobiono? Odrzucono go w całości, a pana George'a Lucasa nawet nie zaproszono na premierę. Jak sobie popatrzysz?
Otóż. Wiecie co, to koniec. Lucasa nie ma... Już więcej nie poświęcimy nigdy ani sekundy temu po prostu tej franczyzie.
Wiesz,
chyba, że będzie coś ciekawego. No.
Ja mam umiarkowane umiarkowanie pozytywną opinię na temat umiejętności pana George'a Lucasa jako scenarzysty i reżysera, zwłaszcza po Phantom Menace, który był złym filmem, ale nie był na pewno tak zły jak Ostatni Jedi, który jest jednym z najgorszych filmów, jaki widziałem w życiu. Tak jak Piotr mówi, to jest nie dość, że jest głupi, to jest jeszcze fatalnie nakręcony, fatalnie zmontowany, z mnóstwem kretyńskich postaci wrzuconych tylko po to, żeby jakąś polityczną agendę móc
cały ten
podnieść.
Wysp, ja to nie rozumiem. Uciekają tym statkiem.
I nagle sobie
na jakiś
lecą
plan.
Gdzieś.
Nie chce tego planu zdradzić ta komandor czy ten. Tak. Okej, no może mieć jakiś ten. Ale później jak się okazuje, jaki to jest plan i że można po prostu, uciekając tym statkom Imperium, wyskoczyć sobie z tego statku. Na jakimś małym stateczku. Zrobić sobie imprezkę na jakiejś planecie kasyno. Wrócić do tego statku. W ogóle... Jaka tam jest logika? No jaki tam... Oglądasz to i tak sobie mówisz, no okej, no nie, może oni nie mają... Może te wszystkie statki przestrzegają jakichś ograniczeń prędkości w tej przestrzeni międzygwiezdnej, tam jest jakieś do 60 czy coś takiego i nie mogą, a ten Finn to jest taki gwiezdny pirat i on po prostu będzie pruł, jak nie wiem, przez tą przestrzeń i nikogo się nie słuchał. No nie wiem, no po prostu tam było mnóstwo takich idiotyzmów, jak zawracanie na ręcznym, jak to, że zrzucali te bombowce, przecież Y-wingi, fantastyczne bombowce. A tutaj wymyślimy sobie nowe bombowce, które zrzucają kulki. Pomijając brak grawitacji i tak dalej. To są kulki, które magnetyczne, są, to tak, one tam wypadają i tak dalej. Okay.
Ja myślę, że dziś jesteśmy ograniczeni czasowo i
tak, wracajmy do...
szkoda tak. Tracić czas na...
Włączył nam się rant na Ostatniego Jedi. Ja wszystkich słuchaczy przepraszam i wracamy do pozytywnej atmosfery. Piotrze, twoje świąteczne, jakieś takie ulubione rzeczy, które robisz, na przykład jakieś gry, które grasz.
Wiesz co, to będzie teraz nietypowe, bo tak jak Rysław powiedział o tym, że ma takie wspomnienia z jakimiś grami, które grał w jedną, jedyną grę przez dłuższy czas w okolicach właśnie świąt, to mi przypomniała się gra, która była dokładnie w ten sposób przeze mnie ogrywana i to było ogrywane w 2017 roku, w święta 2017. I nie pamiętam, czy wyrobiłem się do Sylwestra, czy kończyłem ją już jako pierwszą grę w 2018 roku, ale był to Spellforce 3.
Wow.
Bo właśnie wtedy w okresie tym okołoświątecznym jakoś tak się złożyło, że tam, nie wiem, czy to tak się ułożyło, że miałem trochę więcej czasu, czy jakichś obowiązków miałem trochę mniej, ale wiem, że właśnie codziennie zasiadałem przed komputerem, a to był tytuł, który wymagał dobrych tam 50 czy 60 godzin, co w moim przypadku wyłuskać te 50-60 godzin to jest szaleństwo. I właśnie Spellforce 3, który był tytułem wspaniałym, przyjemnym bardzo i jakoś tak teraz mi się kojarzy właśnie z okresem świąteczno-noworocznym. W dodatek już nie grałem, bo akurat wyszedł nie w okolicach świąt.
Ale nie
a zwłaszcza ten Spellforce wyszedł w grudniu.
Wracasz, nie? Nie wracasz do tego Spellforce'a, żeby na przykład sobie...
Nie. Ja cały czas w coś nowego gram, więc niestety w ogóle mi się rzadko zdarza. Kiedyś wróciłem, ale to było bardzo krótkotrwałe, do Red Alerta.
Aha.
Ale to też nie świątecznie, tylko tak grudniowo bardziej. I też to była przyjemna przygoda, bo tak chciałem przypomnieć sobie, jak się w niego grało. Skończyło się tym, że przeszedłem całą kampanię, więc siła marki, siła wspomnień i nostalgii dalej silna jest. Mhm.
Wspomniałem na początku, że nie będziemy podsumować tego roku, bo to przyjdzie na to czas. Ale chciałem was zapytać, jak patrzycie w tą przyszłość? Co myślicie będzie takiego najciekawszego w 2020 roku? Bo wiadomo, że...
Premiera nowych konsol!
No właśnie,
to jest bezpieczny strzał, nie?
Ale to jest takie trochę oczywiste, no nie? I zawsze te premiery nowych konsol są ekscytujące i to będzie super, ale oprócz na przykład, nie wiem, no choćby Cyberpunk, bo na Cyberpunka też czekamy, nie? Czy jest
nowy
coś
Half-Life.
Takiego...
Znaczy, wiesz, no gier, które się pojawią w przyszłym roku, które już są zapowiedziane, czy to z bezpośrednim terminem wydania, czy z prawie na pewno bezpośrednim, to jest cała masa takich ciekawych. Przecież to właśnie Half-Life, ten VR-owy. Tak. Czy te PS4-owe Ghost of Tsushima, Final Fantasy, The Last of Us drugie, Wasteland trzeci przecież, nowa gra From Software, Elden Ring się pojawia.
Psychonauci
Vampir Maskarada. No po prostu cała jest tak, Ori kolejne, jest tak absolutny już na tą chwilę wysyp zapowiedzianych interesujących tytułów, że ja tutaj nie byłbym w stanie, no już po Cyberpunku naprawdę szkoda mówić, bo to chyba wszyscy czekają na niego, że ciężko byłoby wskazać jedną, dwie, czy nawet 10 gier, na które się najbardziej czeka teraz.
To prawda.
Przecież wiosna przyszłego roku to jest jakiś absurd, jeśli chodzi o tam Doom przecież też jeszcze gdzieś wciśnięty jest między te między te daty. No ja nie wiem w ogóle, co się będzie działo.
No i jak już powiedziałeś, także nowe konsole, pewnie dowiemy się na E3, ile ten nowy Xbox będzie kosztować, dowiemy się, ile PlayStation 5 będzie kosztować i jak będzie wyglądać, bo już wiadomo po tym wyglądzie Xboxa, że raczej nie będzie mieć problemów z chłodzeniem, bo to jest naprawdę duże pudło.
Na razie tylko, że wiatrak nie będzie głośny.
Wydaje mi się, że patrząc na to, jak inżynierowie z Microsoftu podchodzą do chłodzenia i jak inżynierowie z Sony podchodzą do chłodzenia, to ci ze Stanów sobie radzą lepiej. Ja na przykład teraz mam taki właśnie też projekt mały na święta, bo w ubiegłym roku miałem projekt, składałem Picada, czyli ten mini automat do gier z RetroPie, z Raspberry Pi i zainstalowanym RetroPie, a w tym roku postanowiłem sobie zająć się swoimi konsolami i je wyczyścić, więc będę czyścił konsolę, będę zmieniał pasty w procesorze w PlayStation 4, żeby móc w końcu z PlayStation 4 korzystać, bo nie jestem w stanie, znaczy jestem w stanie, ale nie chcę,
słyszałem,
bo
że kolejarze strasznie krzyczą, jak przyjeżdżają koło twojego domu, mówią, że wyłączyłbyś tą konsolę, bo po prostu
tak, bo tory się, wiesz, rozchodzą w ogóle i most drży. Tak. Włączam PS4 i cała ulica się zapada.
Dokładnie, w jakimś filmie Black Hole Down albo coś takiego. Ale nie wspominajcie o kilku innych konsolach, które będą miały swoją premierę. No, wszyscy czekamy, chociaż ja tylko z takiej czystej ciekawości, w cudzysłowie, dziennikarskiej, bo niestety źle się tam podobno dzieje, czyli Atari VCS.
Ja już zapomniałem o tym. To miało w tym roku być, nie?
No, to wychodzi w bólach, to podobno jakiś ten główny projektant, architekt, inżynier, no wycofał się z projektu i opowiadał właśnie straszne rzeczy, że tam no nie ma, niestety nie wróży to nic dobrego.
Poziom zainteresowania zero u mnie. W ogóle
tak, kolejna konsola, która ma wyjść pod koniec roku, o tej to chyba też mało słyszeliście, ale nie wiem, czy to ma być jakaś mini konsolka, czy cokolwiek ma być, Intellivision Amico. Coś wam coś mówi to?
No Intellivision jak najbardziej, natomiast ta nowa konsola nic.
No właśnie, co to jest? Nic nie wiadomo.
Z nowych neo-retro sprzętów interesuje mnie ZX Spectrum Next, który prawdopodobnie będzie u mnie w lutym, po ostatniej aktualizacji Kickstartera. Wszystko na to wskazuje, że w lutym już będzie rozsyłany i to jest sprzęt, na który już wychodzą gry, który prezentuje się bardzo dobrze i który ma naprawdę spory potencjał. Nie mogę się doczekać, kiedy położę na nim łapy. No i cóż jeszcze? Oprócz tych nowych konsol, mam cały czas nadzieję, że Nintendo ogłosi, że ten Switch Pro jednak będzie. Albo jakiś, może nawet niekoniecznie Switch Pro, ale Switch z poprawionym taktowaniem procesora.
Wyjdzie. No, niestety. Ale wracając jeszcze do tego Amico, nie wiem, to w ogóle ta konsola wygląda bardzo ciekawie. Ma dwa kontrolery, które wyglądają jak stare odtwarzacze MP3, jeszcze takie z czasów, nie wiem, jak chyba SanDisk robił MP3 albo Creative, nie wiem, czy pamiętacie, zanim iPody były takie wszędobylskie.
Pamiętam.
To mniej więcej tak wyglądają kontrolery, z takim pokrętłem, chyba nawiązującym do jakichś takich klasycznych kontrolerów, tylko nie wiem, co
to ma. Te klasyczne kontrolery to były przecież w Pongu, to się nazywał, ten kontroler nazywał się Paddle.
Może będzie Pong na Amico, no.
I nawet w jednym z pierwszych numerów Bajtka było instrukcja, jak sobie takie wiosełka, bo tak to zostało przetłumaczone, złożyć samemu, jak przygotować takie wiosełka.
Ale najbardziej oczekiwaną konsolą oczywiście, i ktoś to zgadnie, Piotrze, ty zgadniesz, jaka jest najbardziej oczekiwana konsola?
No, w twoim przypadku? Nie mam pojęcia.
No to Ryszardzie, przekazuję tutaj Piotr się wycofuje.
Mini Nintendo 64?
No mini blisko. Znaczy to nie jest mini, bo to jest nowa konsola, ale wprowadza nowy element, nowy gadżet. To jest konsola na korbkę, nie wiem czy pamiętacie, Playdate. Podobno ma gdzieś w 2020 roku się pojawić, już chyba gdzieś na jakichś targach można było się pobawić, nią pograć. Oczywiście to nie jest sensu stricte taka typowa konsola, to jest taki bardziej gadżet. Ja próbuję cały czas sobie wyobrazić, jakie tam są gry, bo no, jest krzyżak, są przyciski, ale jest też korbka. No i całość wygląda jakiś taki...
Może jest taki symulator kataryniarza.
O, no, to jest coś nowego. Tak.
To by było. Czyli będziesz chodzić pod blokami i musisz sobie jeszcze znaleźć jakąś małą dziewczynkę, która będzie takim cienkim głosikiem śpiewała, musisz znaleźć sobie małpkę i jeszcze papugę i mieć przepaskę na jedno oko i tak trochę anturaż pirata, będziesz chodził sobie z Katarynką i grał.
To w ogóle takie...
Może w bandlu będzie małpka.
Larpowanie, tak.
Z konsolą.
Tak, może delce. Wydanie specjalne konsoli, małpka.
No ja jestem bardzo ciekawy, jeśli chodzi w ogóle nadchodzący rok Wasteland 3 albo... chociaż The Last of Us Part 2.
A Vampir? Nikt z was nie czeka na Vampira?
No Vampir oczywiście. Oczywiście. Tylko nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że już jeden Vampir Masquerade wyszedł.
Tak, ja dwa dni temu, czy trzy dni temu.
Tak, ale to się okazało, że to jest po prostu jakiś taki... nie wiem, co, jakiego typu to jest gra.
To jest chyba
przygodowa taka...
Gra przygodowa, czy nawet powieść wizualna, tak? Visual novel to jest bardziej tak. Chyba. Nie sprawdzałem, ale to jest, wiesz, to jest polska gra w ogóle.
Tak, polska gra z The Draw Distance, koterię Nowego Jorku.
Tak, i ponoć się zwróciła 3 godziny po wprowadzeniu do sprzedaży.
No, czyli jednak marka Vampir jak najbardziej.
Czyli jednak te wampiry, które nami rządzą, postanowiły sypnąć kasą i wiesz, istnieją
albo,
tajne stowarzyszenia.
Albo ta gra była tak tania w produkcji, że się po prostu zwróciła, bo się kilka sztuk sprzedała. Nie, oczywiście
no,
żartuję.
Nie, no jeśli jest to gra głównie tekstowa ze statycznymi grafikami, to na pewno jest tańsza w produkcji niż jakaś gra akcji. To jest jasne. Dlatego na przykład w Japonii wychodzi tak dużo gier typu visual novel, dlatego że one są tanie w produkcji przede wszystkim i są już silniki gotowe, które pozwalają na ich tworzenie, więc potrzebujesz paru zdolnych rysowników, dobrego lub niekoniecznie dobrego, płodnego pisarza i już, no. W zasadzie nawet chyba nie potrzeba programisty, bo na silniku większym można zrobić. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest w przypadku Vampira, bo nie grałem, ale sądzę, że jest to gra bardziej taka narracyjna, bez jakichś stawek zręcznościowych. Bardzo chętnie ją sprawdzę, no bo grałem swego czasu dawno temu w Vampira. Głównie grałem w Dark Ages, czyli ten mroczny świat w średniowieczu, ale no, bardzo mile to wspominam, więc chętnie sobie tę koterię Nowego Jorku sprawdzę.
Na Nowy Rok. Koterię Nowego Jorku na Nowy Rok.
Koterię Nowego Roku w Nowym Jorku.
Ale myślicie, że ten rok będzie naprawdę taki mocny, że to będzie uderzenie?
Będzie.
Bo wiadomo, że...
Będzie aż za mocny, wiesz. Mi
się zawsze wydaje, że to dopiero rok następny, jak już konsola
znaczy,
wyjdzie, albo
no,
dwa lata.
Microsoft, pan Microsoft ustami Phila Spencera powiedział, że oni szykują, oczywiście, czy to jest tylko takie gadanie, czy to się potwierdzi jakkolwiek, na launch 13 do 15 ekskluzywów.
Znaczy, ekskluzywów na Xboxa...
Podwójnych ekskluzywów
no, na Xboxa nie ma ekskluzywów, no.
A może coś, wiesz, zmienią w polityce dotyczącej...
Jakby zmienili to na pewno. Wydaje mi się, że wyszliby na tym dobrze. Bo w końcu byłaby jakaś rywalizacja międzykonsolowa, międzyplatformowa, tak nie ma żadnego.
Ale zobacz, że tak, na razie to idzie w tą stronę, że Sony poszło, Sony idzie w wydawanie gier na pecety, bo pan David od wspaniałych gier o robotach, tych Detroit, poszło
pan
na pecety.
David Cage, tak?
David Cage, tak, te jego wszystkie trzy tytuły poszły na komputery. Poszło tak samo Dead Stranding za rok, przecież tak. Ma się pojawić.
No ale za rok, wiesz.
Gdzieś wydaje, tam jakieś będzie... ploteczki się pojawiają na temat Horizon Zero Dawn, również na pecety. Więc kto wie, może to nie Microsoft zrezygnuje, a PlayStation postanowi wydawać się na pecety.
Nie
ja
sądzę,
bym bardzo chętnie zobaczył
sądzę.
W ogóle reedycję jakieś remake'i Killzona, aż dwójki i trójki, właśnie na pececie. Mocnych sprzętach, no nie?
Mnie najbardziej w tych nowych konsolach interesuje to, jak będzie potraktowana wsteczna kompatybilność. Wiadomo, że Xbox będzie jakby od razu po wyciągnięciu z pudełka wstecznie kompatybilnej gry z Xbox One i z 360 i z pierwszego Xboxa będą możliwe do odpalenia.
Powinni w tego Celerona
właśnie,
wsadzić.
To było, byłoby super, gdyby
zmieścić
były wszystkie.
W tym wazonie.
Na pewno będzie można korzystać z akcesoriów z Xbox One, co jest super. Nie trzeba będzie dokupywać nowych padów i tym podobnych. Więc to będzie takie twórcze rozwinięcie idei obecnego Xboxa, natomiast PlayStation 4 jest pod tym względem dla mnie zupełną tajemnicą i nie wiem, co tam się będzie działo. Ponoć ma być kompatybilność wsteczna z PlayStation 4.
Na razie oni tak, potwierdzili PlayStation 4, natomiast chyba obawiam się, że na poprzednie generacje nie mamy co liczyć.
No to szkoda.
Szkoda troszeczkę, no ale to...
Na PlayStation 3 bardzo chętnie bym zobaczył. Bo w tej chwili mam na półce cały czas PlayStation 3 od czasu do czasu odpalane. Tam jest bardzo dużo znakomitych gier. Nie mówiąc o PlayStation 2, mam całą kolekcję gier PlayStation 2, które chętnie bym mógł wsadzić do napędu, tylko że Sony podchodzi zupełnie inaczej do tego procesu kompatybilności.
Oni bardziej pragmatycznie bo podchodzą.
Oni po prostu robią nowe wersje starych gier, dodając na przykład obsługę trofeów i tym podobnych, natomiast wymagają kupna na nowo, czyli to nie jest tak, że jak masz starą grę, to musisz, to możesz ją wsadzić do napędu. Ona nie zadziała. W przypadku Xboxa rzeczywiście jest tak, mam sporo gier jeszcze na pierwszego Xboxa i część z nich otrzymała wsteczną zgodność, no i po prostu wsadziłem płytę do napędu i już, no i działa.
No tak, tylko że właśnie jeśli chodzi o PlayStation, to są dwa rodzaje tych nowych wersji gier, tak? Jedne to są po prostu chamskie takie remastery, że podnoszą tylko rozdzielczość i może troszeczkę poprawiają tekstury. No a są pełne takie gry zrobione od nowa, jak na przykład Shadow of the Colossus.
Albo Medieval.
Gdzie, tak, które wyglądają fenomenalnie i są zrobione od nowa. I odnoszą się do nostalgii, odwołują się do tamtych gier. Są w jakimś stopniu nowymi wersjami. I to jest coś, co bardzo lubię, bo ja mam ogromny sentyment do wielu gier z poprzedniej generacji i też u mnie PlayStation 3 jest, jak się mówi, w podorędziu i czasami sobie właśnie uzupełniam kolekcję, jak gdzieś znajdę za niską cenę jakiś tytuł, którego mi brakuje, ale już tak powoli się przestawiłem. Ja już widzę na przykład, jak moja kolekcja gier wygląda na PlayStation 4, na Xboxa One, na Nintendo 64, że no, co by nie było, przerzuciliśmy się tak czy siak na cyfrę, że nasze kolekcje, nasze wirtualne półki, no każdy, kto oglądał gramytatywnie i widział twojego Switcha Szardzie podłączonego do tego, to tam miałeś tysiące gier.
No tysiące nie, ale grubo ponad setkę.
No wiesz, to wyglądało jak 5000, ale pomyśl, ile musiałbyś tych mieć worków takich z kartridżami, jakbyś chciał zabrać te gry ze sobą, tak, a nie tylko na jednej karcie, nie? No i faktycznie ta swoboda, ta łatwość dostępu i posiadanie całej biblioteki, to jednak no sprawia, że jednak ta cyfra weszła nam w tym i cieszę się, że w ogóle Xbox Series X ma napęd Blu-ray, tylko nie wiem do czego to będzie, może tylko do oglądania filmów, może będą gry wydawane na płytach, ale no to jest tylko chyba coś takiego, żeby uspokoić jakiś, nie wiem, inwestorów, czy ten, że to nie będzie wiesz, jakaś
przede
kolejna
wszystkim to jednak
digital
nie jest
edition
tak,
konsola.
To nie jest tak, że wszędzie ten internet tak dobry jest i z takim łatwym dostępem. My jesteśmy do tego trochę przyzwyczajeni, ale to nie jest zjawisko 100% globalne, więc gdzieś tam zawsze ktoś na tych płytach czasem te gry kupuje.
No, Ryszard ma w sklepach, nie w sklepach. Słaby internet, jak wiatr zawieje, to masz słaby internet, słyszałem, Szardzie.
Chociaż mam słaby internet, bardzo, bardzo. Wiesz, to nie jest śmieszne, to jest moja tragedia.
Nie, to oczywiście żartuję.
Walczę od 5 lat, jak tu mieszkam, o to, żeby mnie podłączyli do jakiegoś kabla i nic. I
tak
nic.
To jest, możesz mieć w ładnym miejscu, mieszkać w pięknym na odludziu i tak dalej, być pustelnikiem.
No nie mieszkam na odludziu.
Albo możesz mieć internet w mieście, no tak.
Nie mieszkam na odludziu, bo jak przejdziesz przez ulicę i już jest internet.
A tam już jest cywilizacja, no nie, za ulicą. No. Żyją ludzie, sklepy, internet, no nie, komórki działają.
Ja tak trochę wracając do przyszłego roku, to jestem strasznie ciekawy tego, bo na tą chwilę możemy sobie tylko gdybać albo myśleć życzeniowo, jak to będzie z tymi nowymi konsolami, bo o tyle, o ile Xbox coraz częściej coś tam sugeruje, a że to właśnie jakieś ekskluzywy, a że to będzie wyglądało tak, a nie inaczej, a to, że będzie wsteczna kompatybilność, to jeśli chodzi o PlayStation 5, za wyjątkiem tego krótkiego tekstu na The Verge, który pojawił się w ramach announcementu konsoli, to nie wiemy właściwie nic. A ostatnio w moje oczy wpadło ogłoszenie o pracę dla, nie pamiętam nazwy tego stanowiska, ale sens był osoby, która ma się zająć strategią...
konsol wizualny.
Nie, lepiej. Strategią PlayStation na pozyskiwanie tytułów strategicznych. I trochę mnie zastanawia właśnie, jak to rok przed premierą nowych konsol szuka się kogoś na to więcej. Mi się wydawało, że na pewnym poziomie to już się nie szuka ludzi przez ogłoszenie o pracę, tylko się raczej ci ludzie tak z automatu trochę przechodzą z jednej
więc
firmy
może
do drugiej.
Może okazuje się, że to nie było wcale ważne stanowisko, tylko jakieś takie małe stanowisko do jakiegoś biura w Tokio. Wiesz, tutaj my próbujemy się domyślić. Nie, no tak mówisz, wielkie takie już stanowiska to się obsada właśnie przez headhunting, nie? To już
ja
wiedzą.
Postaram się znaleźć,
próbuje się wykaść
tego
pracownika.
Powiem, jak to
tak.
Było.
No ja już tam patrzę, no nie, jak tam próbują podkupić tego Phila Spencera i to będzie największy transfer, jak Phil Spencer przejdzie do PlayStation w 2022, zobaczycie, po premierze ten. No, śmieć, to niemożliwe, nie. A jak było z Peterem Murem? Jak zrobił? No tak. Przeszedł przez kilka film, rozjechał je, zniszczył. Później chyba został prezesem jakiejś tej jakiejś drużyny futbolowej, nie wiem, czy Liverpool.
Ale fakt, był jeszcze ten taki bardzo wysoki, łysy pan, jak on się nazywał?
Phil Harris, nie?
Chyba tak. On pracował w Sony, później przyszedł do Microsoftu.
A teraz robi w Stadii, nie?
A teraz chyba robi w Stadii, tak.
No. To się swoją drogą Stadio, to też jest ciekawostka, co z tego wyjdzie dalej.
Stadio Mises. Była ostro reklamowana teraz na Game Awards, ale miałem okazję skorzystać ze Stadii u Archona, jak byłem u niego w domu. I kiedy działała, to działała. No cóż, to jest jak wiatr zawieje. To jest jak wiatr zawieje. Znaczy, grasz sobie, grasz, nagle nie grasz po prostu. No,
największym
bo
problemem chyba jest to, że niezależnie od wspaniałych zapowiedzi reklamowych, to w momencie, w którym, bo teraz Borderlandsy trzecie zostały dodane i bardzo szybko już okazało się, że to jest build sprzed tam dwóch czy trzech patchy. Znaczy tak, build tam październikowy. Więc to jest dopiero coś dziwnego. A już znalazłem w międzyczasie to ogłoszenie, a więc jest to Head of Strategy do Worldwide Studios. Sony Interactive Entertainment, PlayStation i San Mateo w USA. Więc,
teraz już można bez wizji, więc możemy się zgłosić, nie?
Head of Strategy go rok przed premierą konsoli. Ciekawy pomysł. Wymagany 10 lat doświadczenia w branży.
No problem.
Właśnie, nawet mniej niż rok.
Mniej niż
10 lat doświadczenia w branży i Master's Degree, MBA Preferred.
No to Damianie, ile już nagrywasz Fantasmę Gierię?
O, już w ogóle doświadczenie z grami i tak dalej, to już,
no właśnie.
To już będzie 19 lat. 19,
Master's degree masz, więc cóż. No, nic tylko się
zjazda, na co czekać?
NBA lubi oglądać, NBA w Ameryce, wiecie, koszykówka, mój ulubiony sport. No, Męski Basketball Association. No, panowie, to jest krótki odcinek, ja bym tak mógł z wami godzinami, ale no, trzeba teraz wrócić do naszych rodzin, podzielić się jajeczkiem, bo najważniejsza jest tradycja.
Ja jeszcze zaraz nagrywam loading nowy.
Tak, tak. To i właśnie cieszę się, że właśnie nagrywasz te filmiki, że twój kanał, który jest tak lubiany, no jest aktywny ponownie i to jest, mówię ci, że to
kanał
jest
aktywny,
seria.
Przybyło
jak
mi
tylko
wejdź
na Reddita, wrzucą te twoje filmiki czy coś takiego, to już będzie kosmos.
Wrzuciłem.
To już będzie, to będziesz mógł z tymi tuzami YouTube'a przybijać piątki, bo takie monetyzacje tam będą, nie zapomnij sobie włączyć właśnie monetyzacji.
No właśnie po nie, bo wrzuciłem filmiki na Reddita i się nic nie dzieje.
A bo może się tam jeszcze, może na złego Reddita, no nie?
Na może Reddita Netflix Witcher.
No to zły. Tam sami Polacy siedzą, co tylko smoki. panowie, bardzo, bardzo wam dziękuję za ten wspaniały rok, że zawsze znaleźliście czas, żeby spotkać się w wirtualnym studiu i porozmawiać o grach i nie tylko. Naprawdę no, moje serce jest wam, raduje się i jest wam wdzięczne, no, nie tylko serce oczywiście, całym ciałem jestem wam wdzięczny za pomoc i za to, że jesteście częścią najpodcastu. Kolejny rok już. I oczywiście dziękuję wszystkim drogim słuchaczom, słuchaczkom. Pamiętajcie, żeby właśnie nie tylko oczywiście Fantasmagierii słuchać, chociaż wiem, że i tak nie tylko Fantasmagierii słuchać, ale i czytać Piotrka, pana codziennika i rozgrywki słuchać. Grysława oczywiście, no, gdzie zawsze mogę się pojawić u Ryszarda i tam mu trochę postorpedować jego ułożony podcast. jest bardzo sympatycznie, więc to jest no, kolejny rok za nami bardzo ciekawy i jeszcze raz Wam dziękuję i życzę wam spokojnych, udanych świąt i do siego roku, no, panowie.
Najlepszości, jednym słowem.
Zdecydowanie najlepszości dla wszystkich. Odpoczynku poprzez święta, możliwości zagrania sobie w coś z kubki wstydu, odpoczynku od codziennych trosk, mnóstwa radości we wspaniałym gronie rodziny i przyjaciół. No i na nowy rok tych wszystkich gier, czasu do zagrania w te wszystkie gry, pieniędzy do ich zakupienia oraz pieniędzy też, żeby kupić nowe konsole.
Tak, tak. I żeby wszystko się w życiu nie tylko właśnie z grami, ale układało, żebyśmy byli pozytywnie nastawieni.
Piękni i młodzi.
Piękni i młodzi, o! Tak. No. I na koniec jeszcze raz powtórzę, oddawajcie głosy w plebiscycie Fantasmagierie roku 2019. tinyurl.com / Fantasmagierie 2019. No i dziękuję. No i słyszymy się już nie tylko za tydzień, ale po nowym roku i mam nadzieję, że w tym samym gronie będziemy wtedy mogli podsumować rok i zrobić to dłużej, taki maraton, prawda? 3 godziny. Co wy na to, panowie?
Da się zrobić.
Ja zawsze jestem otwarty na zaproszenie.
No właśnie. Tak samo.
Dziękuję i do usłyszenia. Cześć, hej.
Cześć, cześć.
Hej, hej. Thank you.